Witam Was serdecznie w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana, Króla, Zbawiciela, naszego Boga. Amen.
Amen.
Amen. Dzisiaj będziemy mieli trzecią część kazania na temat wizerunku, prawdziwego wizerunku ucznia Jezusa Chrystusa. Powiedzieliśmy o tym, że można wierzyć w Jezusa, można wierzyć w Boga, ale nie być uczniem Jezusa Chrystusa. Tymczasem Pan Jezus zaprasza do uczniostwa, zaprasza nas do tego, abyśmy stawali się uczniami, gdyż dopiero uczniostwo prowadzi nas do tego, że poznajemy prawdę, która przynosi nam wolność. Pan Jezus powiedział tak: jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. Wytrwacie w Słowie Moim, wtedy prawdziwie moimi uczniami będziecie. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Czyli trwanie w Nim sprawia, że poznaje prawdę. Czyli pewien proces potrzebuje być w naszym życiu, abyśmy poznali prawdę. I ten proces nas kosztuje. Dlatego pierwsza część tego kazania to było, mówiliśmy o tym, że prawdziwy uczeń Jezusa Chrystusa rozumie proces. Czyli rozumie, że pomiędzy ziarnem a owocem jest czas. Pomiędzy tym, co zasiejemy, a tym, co przyjdzie, jest czas. I ten czas często wymaga trwania od nas. Trwania. Druga część, którą omawialiśmy, mówiła o tym, że uczeń Jezusa Chrystusa rozumie moc Słowa Bożego. To nie o to chodzi, że uczeń Jezusa Chrystusa rozumie, że trzeba czytać Słowo Boże. Bo to jest chyba jasne. Ale rozumie, że to Słowo ma moc. Ona niszczy warownie, które są w nas. Bo diabeł mógł zasiać niewłaściwe ziarno. Kłamstwo mogło w nas wsiąknąć, nawet o tym nie wiemy. I mamy złe przekonania, złe wartości w swojej głowie, nawet o tym nie wiemy. Ale dopiero moc Słowa Bożego jak młot kruszy to wszystko w nas. I kiedy rozumiemy moc tego Słowa, to stajemy się uczniami Jezusa Chrystusa. I wtedy poznajemy nie tylko to, że Bóg niszczy w nas złe schematy myślenia, ale także pozwala nam odkryć telos naszego życia. Czyli pozwala nam odkryć cel naszego życia. Czyli pozwala, prowadzi nas do tego, abyśmy dochodzili do dojrzałości jako chrześcijanie. Inaczej jest to niemożliwe. Więc zobaczcie, wierzyć w Jezusa, a być Jego uczniem to są dwie różne rzeczy. Dlatego ja dotykam tematu charakteru i zdaję sobie z tego sprawę, że to nie jest prosty temat. Fajnie by było, jakbym dalej ciągnął to, co przez 3 lata ciągnąłem wstecz o miłości. Już nieraz słyszałem: pastorze, ty potrzebujesz nieraz mocniej przydzwonić i tak dalej. Więc, ale ja uważam, że miłość jest ponad wszystko. Ale kiedy mówimy o charakterze, to ja nie muszę do was mówić trudnych rzeczy, ponieważ te rzeczy, które omawiam, one konfrontują was, mnie. Jeżeli jesteście szczerzy i uczciwi przed sobą, to odkrywacie to, co Bóg przynosi i w jaki sposób nas konfrontuje. I dzisiaj będziemy mówili o prawdziwym wizerunku Jezusa Chrystusa. Będziemy mówili trzecią część, która zamknie ten temat. Zamknie temat prawdziwego wizerunku Jezusa Chrystusa, aczkolwiek nie zamknie tematu charakteru. Bo do tego będziemy wracać. Ale zamknie temat prawdziwego wizerunku Jezusa, ucznia Jezusa Chrystusa. I dzisiaj będziemy mówili, że tak jak powiedzieliśmy, że uczeń Jezusa Chrystusa rozumie proces, uczeń Jezusa Chrystusa rozumie moc słowa, tak dzisiaj będziemy mówili, że uczeń Jezusa Chrystusa rozumie pojęcie sługi. Uczeń Jezusa Chrystusa rozumie pojęcie sługi. Chciałbym, żebyśmy wszyscy powiedzieli sługa. I jeszcze raz śmiało. Sługa. Uczeń Jezusa Chrystusa rozumie pojęcie sługi. Pewien wietnamski pastor więziony za wiarę powiedział takie zdanie: nauczyliśmy się, że cierpieć nie jest czymś najgorszym, co może nas spotkać. Jeszcze gorsze jest nieposłuszeństwo Bogu. Gorsze od cierpienia jest nieposłuszeństwo Bogu. I to powiedział człowiek, który był więziony za to, że był wyznawcą Jezusa Chrystusa. Fragment, od którego zaczniemy. Chciałbym 3 obrazy wam rzucić. 3 obrazy, które dotyczą
tego, że uczeń Jezusa Chrystusa rozumie pojęcie sługi. I z tych trzech obrazów chciałbym, żebyśmy wyłowili, co służba przynosi do naszego życia. Kiedy dojrzymy te trzy obrazy i wyłowimy, co przynosi nam służba, mam nadzieję, że to będzie wystarczająco zachętą, aby się konfrontować w swoim życiu i iść za Jezusem. Abyśmy powiedzieli później, jak ten wietnamski pastor, że nauczyliśmy się, że cierpienie nie jest czymś najgorszym, co może nas spotkać. Jeszcze gorsze jest nieposłuszeństwo Bogu. A nieposłuszeństwo Bogu to jest chodzenie w jami moje. To jest chodzenie w sposób taki, że Pan jest w jednym miejscu, a sługa jest w innym. Właściwie to już nie jest sługa. Sługa jest tam, gdzie jest jego Pan. Dlatego otwórzmy Ewangelię Jana, 12 rozdział, 12 rozdział od 20 do 26 wersetu. Okulary prosiłbym. Ewangelia Jana, 12 rozdział, od 20 do 26. To będzie pierwszy obrazek, który będzie mówił nam o tym, co się wiąże z pojęciem sługi. A byli niektórzy Grecy wśród tych, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby się modlić w święto. Ci też podeszli do Filipa, który był z Betsajdy w Galilei, z prośbą, mówiąc: Panie, chcę mi widzieć Jezusa. Poszedł Filip i powiedział Andrzejowi. Andrzej zaś i Filip powiedzieli Jezusowi. A Jezus odpowiedział im, mówiąc: nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Kto miłuje życie swoje, utraci, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Gdzie mamy pierwszy obrazek. Mam historię, gdzie Grecy przychodzą do uczniów Jezusa i proszą: przyprowadź nas do Jezusa, abyśmy go zobaczyli. I idą w dwójkę do Pana Jezusa i mówią, że chcą cię Grecy widzieć. A Pan Jezus wygląda w pierwszym rzucie tak, że Pan Jezus ignoruje to, co oni mówią. Ignoruje, bo zaczyna opowiadać. Podszedł Filip, powiedział Andrzejowi, Andrzej zaś i Filip powiedzieli Jezusowi o tym. A Jezus odpowiedział im, mówiąc: nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy, zaprawdę. I zaczyna opowiadać taką historię jakąś, która nie w 5, nie w 9 do tej opowieści tutaj jest. Pan Jezus nie usłyszał? Wiecie, ale głębiej zanurzymy się w tekst. Odkryjemy moc tego słowa, to zobaczymy, że Pan Jezus pokazał coś pięknego, niesamowitego. To było przesłanie do nas wszystkich. Pan Jezus powiedział: tak, już nadeszła czas, aby ludzie mogli mnie poznać. Wiecie, często Pan Jezus mówił: nie gadaj, że cię uzdrowiłem, nie gadaj, że cię uzdrowiłem. Tymczasem Pan Jezus mówi: czas nadszedł. Więc jak nadszedł czas, to co nadeszło? I Pan Jezus tutaj w tym tekście tłumaczy, co tak naprawdę sprawia, że możemy go zobaczyć. I on pisze tak: zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Kto miłuje życie swoje, traci i tak dalej. Jeśli kto chce mi służyć, idzie za mną. Co Pan Jezus mówi? Pan Jezus mówi tak: jeżeli chcesz mnie zobaczyć, to cię będzie kosztować. Kosztować śmierć twojego jami moje. Będzie cię to kosztować. Potrzebujesz pójść za mną, nie tam, gdzie ty chcesz, ale tam, gdzie ja chcę. Pan Jezus mówi: możesz mnie zobaczyć, kiedy gotowy jesteś umrzeć. Gotowy jesteś umrzeć. To cię będzie kosztować. I wiecie, kiedy mówimy o charakterze, czyli tak naprawdę mówimy o tym, w jaki sposób jego natura, jego charakter Chrystusa ma się w nas objawić, to tutaj ten tekst mówi, w jaki sposób. Charakter Chrystusa objawia się wtedy, kiedy ja gotowy jestem ponieść ból. Bez bólu nie ma służby. No pain, no gain, mówią Amerykanie. Nie ma bólu, nie ma gry, nie ma efektu. Kulturyści, bodyguarda mamy tutaj, wiedzą o tym, że musi coś tam pęknąć, żeby większy mięsień powstał. Ci, co biegają, wiedzą, że musi przyjść drugi oddech. Musisz przeżyć kryzys. Kobieta wie, że jeżeli chce urodzić, ta, która już urodziła, to potrzebuje w momencie największego bólu przeć, a nie potrzebuje kogoś, kto będzie ją pocieszał. W porządku, będzie dobrze, nie przejmuj się, przejdzie ci to. Wiecie, zobaczcie, bez bólu nie ma efektu. Bez bólu nie ma służby. Bez bólu nie ma przemiany charakteru. Jeżeli żyłeś jako chrześcijanin i nic ci jeszcze nie bolało, to najprawdopodobniej nie jesteś jeszcze uczniem Jezusa. Dlatego, kiedy przychodzi ból, to nie myśl sobie, że jest coś nie tak, albo Panu Bogu wymknęło się coś spod kontroli. Nie, jest wszystko okej. Okay. Potrzebujesz ten ból przejść. Tego uczy Słowo Boże. Więc poznajemy Jezusa, kiedy idziemy w procesie śmierci i zmartwychwstania. Żarno przeniesione musi umrzeć i powstać z martwych. Martin Luther King powiedział takie zdanie. Jeśli człowiek nie ma czegoś, za co gotów jest umrzeć, żyje na próżno. Czyli inaczej mówiąc, jego życie nie ma sensu. A jeżeli jego życie nie ma sensu, to jest bez sensu. My nie chcemy mieć życia bez sensu, tak? Więc jest to jedyna droga, która podoba się Ojcu w niebie. Pan Jezus mówi, mój sługa jest tam, gdzie ja jestem. Koniec chodzenia po swojemu. A Jezus mówi inaczej, mój sługa wygląda tak jak ja. To droga pójścia za Jezusem w sposobie życia, który On reprezentuje. Chciałbym powiedzieć Wam parę słów na temat Alberta Schweitzera. To był człowiek, który był synem alzackiego pastora. On odebrał staranne wykształcenie, studiował teologię, filozofię. Dojdę do tego. A także grał na organach u Karola Marii Widora. Jak ktoś zna, może skalibrować się. Był jednym z najważniejszych badaczy życia i twórczości Jana Sebastiana Bacha. Wyobraźcie sobie. Więc tak, był teologiem, był filozofem. Wiecie, kiedy uzyskał doktorat z filozofii i habilitację z teologii, zdecydował się, uwaga, zdecydował się na rozpoczęcie studiów medycznych. Po ukończeniu których nie realizował wielkiej kariery, lecz wyrzekł się kariery naukowej i jako lekarz postanowił nieść pomoc Afrykańczykom i założył w 1913 roku szpital razem z żoną w obecnym Gabonie. A kiedy odbywał podróże do Europy i do USA, to po to, żeby szukać środki na utrzymanie tego szpitala. W 1952 roku otrzymał pokojową Nagrodę Nobla. Dlaczego o tym mówię? Bo chciałbym, żebyście teraz w tym kontekście usłyszeli jedną jego odpowiedź na pytanie jednego z reporterów. Pewien reporter zapytał go, czy znalazł pan szczęście w Afryce? Czyli tam, gdzie zdecydował się wszystko porzucić, zbudować szpital i służyć tym ludziom. Czy znalazł pan szczęście w Afryce? Znalazłem miejsce służby, odpowiedział. A to mi wystarczy. Znalazłem miejsce służby, a to mi wystarczy. Więc pierwszy obrazek mówi nam o tym, że kiedy idziemy za Jezusem, jesteśmy tam, gdzie On, kiedy mamy postawę sługi, to przynosi nam szczęście, gdyż tam odnajdujemy Jezusa. Odnajdujemy Jezusa w służbie. To jest pierwszy obrazek. Drugi obrazek, który jest wyraźnie, możemy go wyraźnie zrozumieć, kiedy usłyszeliśmy to, co przed chwilą powiedziałem, to jest fragment, otwórzcie z Ewangelii Mateusza, 11 rozdział 27-13. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział 27-13. Pan Jezus mówi tak. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego. I nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. I nikt nie zna Ojca, tylko Syn. I ten, komu Syn zechce objawić. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Co ten obrazek nam pokazuje? Ten obrazek pokazuje nam, że Jezus jest gotowy objawiać nam samego siebie i objawiać nam Ojca. I On robi to wobec tych, wobec których On sam zechce. Ale nawołuje nas do tego, abyśmy wszyscy przyszli i razem z Nim zaprzęgli się w jedno jarzmo. Abyśmy razem z Nim funkcjonowali. Jarzmo mówi o wspólnym pielgrzymowaniu z Jezusem, do którego nas Jezus zachęca. A w konsekwencji to jarzmo rodzi nam ukojenie, odpocznienie. Kiedy Pan Jezus mówi, teraz parę myśli, chciałbym wam parę myśli z Barclaya przekazać. Barclay mówi tak, że kiedy w tym fragmencie jest napisane, że jarzmo jest miłe, tam jest użyte greckie słowo chrestos, to oznacza, że dobre, ale konkretnie chodzi o to, że ono jest dobrze przymierzone, to jarzmo. I co to znaczy? W Palestynie robiono jarzmo z drewna. I to była taka drewniana uprzęż, łącząca parę zwierząt, by razem mogły wspólnie pracować. W celu wykonania jarzma dokonywało się najpierw przymiarki, czyli robiło się przymiarkę temu zwierzęciu, na którego to jarzmo miało pasować. Następnie strugano jarzmo, wkładano je na barki wołu i próbowano. I starano się, by takie jarzmo dobrze pasowało do karku, aby nie uwierało zwierzęcia. Im będzie lepsze, tym te zwierzę łatwiej będzie pracować, bo będzie wiedziało, że go nic nie uwiera. I zgodnie z tą historią istnieje taka legenda, która mówi, że Jezus, zanim jeszcze zaczął nauczać, pracował jako cieśla i właśnie wykonywał jarzma. Wykonywał jarzma i były to jarzma, które były najlepsze w Galilei. Wykonywał jarzma dla wołów. Więc z całej okolicy, z krainy schodzili się ludzie, aby kupować u niego jarzma. Oczywiście, jak dobry biznesmen, miał reklamę na swojej firmie, na której było napisane: jarzma wykonane przeze mnie najlepiej pasują. I być może, kiedy Pan Jezus mówi: przyjdźcie do mnie, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie, weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, i tak dalej, jest to nawiązanie do tego jarzma, które On wykonywał. On mówi, że moje jarzmo jest doskonałe, jest doskonale skrojone dla każdego z nas. Chcę przez to powiedzieć, że życie, które oferuje nam Jezus, nie jest brzemieniem ciężkim. I zadania i obowiązki, które On nam chce dać razem, kiedy będziemy z Nim, nie są zadaniami, które będą przewyższać nas. Wiecie, ten tekst także mówi o tym, że aby to jarzmo było przez nas dobrze noszone, my potrzebujemy właściwą postawę. I ta właściwa postawa mówi tak: weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Czyli ukojenie przychodzi wtedy, kiedy ja nauczyłem się od Jezusa pokory i cichości. Wiecie, kiedy idę z Jezusem, a jestem zaprzęgnięty z Nim w jedno jarzmo, i jestem z Nim, tak jak ten pierwszy obrazek mówi, tam gdzie ja jestem, tam mój sługa jest. I dobrowolnie przyjąłem to jarzmo, to ja przenikam Jego naturą i staję się tak jak On, pokorny i uniżony. W konsekwencji staję się cichy, a cichość sprawia, że słyszę, co Ojciec mówi do mnie. Bo w hałasie trudno jest Boga usłyszeć. W peplaninie świata trudno jest Boga usłyszeć. Wiele głosów do nas mówi, trudno jest odkryć, który jest Boży, dopóki się nie uciszymy. Więc Pan Jezus tu zachęca: przyjdź do mnie, weź moje jarzmo, ponieważ służąc razem ze mną, będziesz przeżywał odpocznienie. Będziesz odpoczywał nie dlatego, że nagle się coś zmieniło, bo my wiemy, że to jest proces, ale dlatego, że uniżysz się, przyjmiesz moją postawę życia, a to sprawi, że przyjmiesz i moje namaszczenie. Więc drugi obrazek mówi nam o tym, że służąc razem z Jezusem przeżywamy odpoczynek. Więc pierwszy obrazek mówił o tym, że kiedy mamy postawę sługi, to poznajemy Jezusa. A drugi obrazek nam mówi o tym, że kiedy idziemy razem z Jezusem, to przeżywamy odpoczynienie. Teraz trzeci obrazek. Trzeci obrazek jest nawiązaniem do pierwszego kazania na temat tego, jak powinien wyglądać uczeń Jezusa Chrystusa. I żebyśmy się nie pogubili, to chciałbym, żebyśmy sobie przypomnieli tamten fragment, więc otwórzmy Ewangelię Mateusza, 20 rozdział od 20 wersetu. Przeczytam 20 rozdział od 20 wersetu. Wtedy przystąpiła do niego matka synów Zebedeuszowych z synami swoimi, złożyła mu pokłon i prosiła go o coś. A on jej rzekł, co chcesz? Rzecze mu, powiedz, aby ci dwaj synowie moi zasiedli, jeden po prawicy, a drugi po lewicy twojej w królestwie twoim. A Jezus odpowiadając rzekł, nie wiecie, o co prosicie? Czy możecie pić kielich, który ja pić będę? Mówią mu, możemy. Mówi im, kielich mój pić będziecie, ale zasiąść po prawicy mojej czy po lewicy nie moja to rzecz, lecz ojca mego, który da tym, którym zostało przez niego przygotowane. I to omawialiśmy, mówiliśmy o tym, że ci uczniowie nie rozumieli procesu. Pan Jezus mówił, żeby aby coś otrzymać, trzeba coś przejść. Dlatego się pyta im, czy chcecie pić kielich, który ja będę pił. Oni mówią, możemy pić ten kielich. On mówi, to będziecie. I wiemy, jak to się skończyło. Skończyło się to dla Jana długim życiem i później pod koniec uwięzieniem za to, że był chrześcijaninem, a dla Jakuba szybką śmierć męczeńską. W dwójkę wypili kielich, każdy miał inne przeznaczenie, ale ten kielich mówił o tym, że idą za Jezusem i bez względu na to, co ich uderzy w twarz, oni gotowi są to przyjąć. Ale my dzisiaj mówimy o służbie. Dlatego interesują nas następne wersety. I dalej, akcja się dzieje dalej. A gdy to usłyszało owych 10, oburzyli się na dwóch braci. Ale Jezus przywoławszy ich rzekł, wiecie, iż książęta narodów nadużywają władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami. Ale ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Wiecie, i tu mamy następny obrazek, który jest dla nas istotny. Pan Jezus mówi, na jakich zasadach opiera się zarząd w Jego Królestwie. Na jakich opiera zasadach się wielkość w Jego Królestwie. I mówi, że te zasady nie są tymi zasadami, które rządzą na tym świecie. To są zupełnie inne zasady. Te zasady, które rządzą na tym świecie, to wielki jest ten, kto potrafi sobie ludzi podporządkować. A Pan Jezus mówi, nie. Wielkość w Królestwie Bożym to jest wielkość służby. Im bardziej służysz, tym jesteś większy. I Pan Jezus mówi, jeżeli chcesz być pierwszy, to służ. Bądź sługą. I wiecie, z jednej strony można tu powiedzieć, że Pan Jezus powiedział tak, jeżeli przychodzi ci chęć bycia pierwszym, to złam się i służ. Można powiedzieć, inaczej Pan Jezus mówi, łam w sobie pychę. Ale można znaleźć inną koncepcję tej myśli i Pan Jezus mógł powiedzieć tak. Albo jedno, drugie Pan Jezus miał na myśli, albo jeszcze trzecie. Mianowicie Pan Jezus mówi tak, słuchajcie, chcę, żebyście byli wielcy, więc służcie sobie nawzajem, a to będzie największa wielkość, którą możecie zrobić, którą możecie otrzymać. Nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Słuchajcie, chcemy być pierwsi, nauczmy się służyć. Nauczmy się służyć. Dojrzałość chrześcijańska nie pnie się w górę, lecz schodzi w dół. Dojrzałość chrześcijańska schodzi po drabinie w dół. Usługuje. Zasada Królestwa Bożego jest taka. Im niżej, tym wyżej. Im niżej, tym wyżej. Dlatego Pan Jezus umył uczniom nogi, aby pokazać im, jaką mamy mieć postawę wobec siebie. Jemu powinni umyć nogi. To oczywiste, tak? Ale jeżeli to jest dla nas oczywiste, że tak, to cały czas jesteśmy przesiąknięci niebożym standardem. A po prostu tak jesteśmy przesiąknięci, jak Mirek opowiadał, nie? Jesteśmy przesiąknięci wieloma rzeczami tutaj. I takie mechanizmy nam odstrzeliwują od razu. Tymczasem Pan Jezus mówi, wielkość schodzi w dół. Wielkość jest gotowa umyć nogi. Wielkość jest gotowa usłużyć. Wielkość jest gotowa nie walczyć o swoje. Pokazuje Pan Jezus przez to, że Królestwo Boże buduje się na służbie. Wiecie, jeżeli można sobie jakoś metaforycznie piekło i niebo wyobrazić, to chciałbym wam jeden taki obrazek zostawić z tym związany. Do piekła i nieba trafiają ludzie. I aby się najeść z jednego gara albo garnka, albo z jednej miski, dostają dwumetrowe łyżki. W piekle widać ludzi, którzy próbują sobie te dwumetrowe łyżki wsadzić do buzi, nie mogą, bo gdzieś tam trafiają. Wyobraźcie sobie, macie łyżkę dwumetrową w ręku, pewnie byście musieli dwoma trzymać. No i jak ją wsadzić do buzi, kiedy między moimi ustami a tą łyżką, a rękoma jest 50 centymetrów, załóżmy, czy 40, a łyżka ma jeszcze 1,5 metra więcej. Ludzie w takim piekle z głodu umierają, widząc jedzenie i nie potrafią się najeść. Dlaczego? Bo służą komu? Sobie. Oni chcą służyć sobie. Ale ludzie, którzy są w niebie, wpadli na pomysł, że sztuką jest służyć innym. I wiecie, co robili? Nabierali jedzenie i karmili się nawzajem. Byli najedzeni, uśmiechnięci i nie byli źli, bo nauczyli się, że usługiwanie jest tym, czego od nas Bóg oczekuje. To te same narzędzie, inny efekt. Więc trzecia rzecz o służbie mówi tak, że służąc Jezusowi otrzymujemy moc do budowania Królestwa Bożego. Dlaczego? Dlatego, że służąc Jezusowi odkrywamy, że służba to usługiwanie, a to daje nam moc i prawo do tego, abyśmy właściwy sposób Królestwo Boże budowali. Kiedy tego nie rozumiemy, to budujemy hybrydę. Nie budujemy tego, co Bóg chce od nas. Więc sługa, może tak, uczeń Jezusa Chrystusa rozumie pojęcie sługi. I kiedy ma postawę sługi, to poznaje Jezusa, służąc razem z Nim, przeżywa odpocznienie oraz służąc Jezusowi, a przez to innym. Tak jak ci, którzy mieli dwumetrowe łyżki i karmili się nawzajem, otrzymuje moc do budowania Królestwa Bożego. Bo Bóg przyznaje się do tego, co jest Jego, a nie co nasze. Możemy budować na właściwym fundamencie, ostrzega Słowo Boże. Ale nasza budowla może spłonąć, czyż nie? Bo wszystko zależy od tego, w jaki sposób i z jakich materiałów buduje. Kiedybyście prześledzili historię Eliasza i Elizeusza i momentu, w którym Elizeusz otrzymał namaszczenie Eliasza, to byście zobaczyli, co tam się działo. Możecie sobie to przestudiować w domu. Druga Księga Królewska, drugi rozdział od 1 do 15. Ja tylko rzucę parę myśli z tego związanych. Elizeusz był sługą Eliasza. Ale jego służba była inna niż innych uczniów prorockich, ponieważ on szedł z Eliaszem do końca. kiedy Eliasz wiedział, że Bóg go zabierze z ziemi, mówi do Elizeusza, wychodząc z Gilgal. Zostań tu, bo ja potrzebuję odejść. On mówi, nie pójdę z tobą. Docierają do Betelu, przychodzą prorocy i mówią, wiesz, że twój pan będzie dzisiaj zabrany? Wiem, ale wy milczcie. Eliasz mu mówi, zostań w Betelu. Nie, ja pójdę z tobą. Idzie dalej z nim. Docierają do Jerycha. Znowu ta sama historia się powtarza. On mówi, nie, pójdę z tobą. Są tam następni uczniowie proroccy, którzy idą kawał, ale przyglądają się, co robi Eliasz i Elizeusz. Ale Elizeusz idzie dalej. Wychodzi z Jerycha, idzie nad Jordan. Tam macha swoim płaszczem Eliasz i rozstępuje się Jordan. Przechodzą na drugą stronę. I tam idzie do końca Elizeusz z nim. I tam dzieje się niesamowita rzecz. Eliasz się go wtedy pyta, na sam koniec, kiedy wytrwał do końca, pyta się, co chcesz, abym ci uczynił? I on prosi o podwójnego ducha. Lub 2/3 ducha, różne tłumaczenia są. Nie ma znaczenia. Ale prosi o jego namaszczenie. I wiecie, i on jest do końca, aż Eliasz odchodzi i to namaszczenie stępuje na niego. I wszyscy rozpoznają później w Elizeuszu namaszczenie Eliasza. Służył do końca. Pomimo zniechęcenia, pomimo tego, że koledzy prorocy po drodze się zatrzymali, też służyli Bogu. Ale tylko na Elizeusza przyszło takie namaszczenie. Dlatego, że szedł do końca. I to, w czym Jezus nas zachęca, jeżeli chodzi o służbę, abyśmy szli do końca. Abyśmy do końca szli za Nim. Abyśmy do końca służyli. Abyśmy nie kalkulowali. Lecz powiedzieli, Panie, gdzie Ty, tam ja. Panie, gdzie Ty, tam ja. Ponieważ kiedy idziemy za Nim, to wiemy, że dotrzemy do celu. Alec McKenzie, pisarz, powiedział takie zdanie. Nie ma nic łatwiejszego, niż być zajętym. Nie ma nic łatwiejszego, niż być zajętym. I nic trudniejszego, niż być efektywnym. Możemy być zabiegani, możemy być zajęci, ale może nie być żadnego efektu dla Królestwa Bożego w tym, co robimy. Bo no pain, no gain. Bez bólu nie ma efektu. Nie idziemy dalej. Bez oddania, poświęcenia nie zobaczymy efektu. Bo niedaleko królestwa być, to nie znaczy być w królestwie. Mimo to, że możemy być cały czas niedaleko. Na oddech pary naszej. Podsumowując całą naszą historię. Postawa sługi przynosi poznanie Jezusa, zaspokojenie duszy, czyli ukojenie, oraz daje nam moc do budowania królestwa. A jeżeli byśmy podsumowali cały wizerunek ucznia Jezusa Chrystusa, to uczeń Jezusa Chrystusa rozumie proces, że jest czas pomiędzy ziarnem a owocem, w którym trzeba trwać. Uczeń Jezusa Chrystusa rozumie moc Słowa Bożego, czyli rozumie, że Słowo Boże niszczy diabelskie warownie w nas i sieje właściwe ziarno oraz pozwala nam Słowo Boże zrealizować telos naszego życia. Oraz prawdziwi uczniowie Jezusa Chrystusa rozumieją pojęcie sługi, czyli znają charakter Chrystusa i razem z Nim tworzą nowy świat. Razem z Nim tworzą nowy świat. Zanim zadam wam ostatnie pytanie, wypowiem pewne zdanie, które powiedział Jan Paweł II. Nie żyje się nie kocha i nie umiera na próbę. Nie żyje się, nie kocha, nie umiera na próbę. Czyli każdy niech odpowie sobie na pytanie, co te słowa do niego mówią. Do mnie mówią tak, że jeżeli zdecydowałem się iść za nim, to nie z maską, to nie z tylko dodatkiem do życia, ale na całość. Ja chcę z nim iść na całość. Mimo to, że nieraz przychodzę do niego z pustymi rękoma i mówię, nie mam siły. Ale wiem, gdzie mogę tę siłę znaleźć. Dlatego moje pytanie na koniec dla was i dla siebie zarazem. Czy chcesz być uczniem Jezusa, żyjąc i służąc na Jego warunkach do samego końca? Czy chcesz? Czy chcesz? Niech to pytanie zostanie w waszych sercach, bo wiecie, że dzisiaj, jeżeli do tej pory nie widzieliście, że potrzeba zapłacić cenę. On dał życie. Więc co my powinniśmy dać? Amen.